James Joyce, Ulysses, taśma 31, ścieżka 1. Jakie były słuchowe wrażenia Stefana? Usłyszał w głębokiej, starożytnej, męskiej, nieznanej melodii nagromadzenie przeszłości. Jakie były wzrokowe wrażenia Bluma? Dostrzegł w żywej, młodej, męskiej, znanej postaci przeznaczoną jej przyszłość. Jakie były niby równoczesne, wolicjonalne, niby doznania ukrytych osobowości Stefana i Bluma? Wzrokowe Stefana, tradycyjny wizerunek hipostazy, odmalowany przez Johannesa Damascenusa, Lentulusa Romanusa i Epifaniusa Monachusa, jako białoskóry nudziarz z włosami ciemnymi jak wino. Słuchowe Bluma, tradycjonalny, ekstatyczny akcent katastrofy. Jakie kariery w przyszłości były możliwe dla Bluma w przeszłości i kto mógł być ich przykładem? W kościele rzymskim, anglikańskim lub nonkonformistycznym przykłady: przewielebny John Conmee, S.J., rektor Trinity College, wielebny P. Łosoś, D.D. dr Alexander J. Dowie, w palestrze angielskiej lub irlandzkiej przykłady Seymour Bush, K.C. Rufus Isaacs, K.C. Na scenie współczesne lub z czasów Szekspira przykłady Charles Wyndham, znakomity aktor komediowy, Osmond Tyrrell, zmarł 1901, interpretator Szekspira. Czy gospodarz zachęcał swego gościa, aby ten odśpiewał modulowanym głosem dziwną legendę na pokrewny temat? Upewniając, gdyż z miejsca, w którym rozmawiali, nikt ich nie mógł usłyszeć, ponieważ jest ono odosobnione, upewniony, gdy wypili już uważony napój, czyli wodę plus cukier plus śmietany plus kakao, pozwoliwszy opaść na dno składnikom na pół stałym, mechanicznie wymieszanym. Wyrecytuj pierwszą, major, część tej śpiewanej legendy. Mały Harry i jego przyjaciele trzej w piłkę grają aż miło. A ta pierwsza piłka, którą Harry rzucił, hej, do ogrodu Żyda przeskoczyła. A ta druga piłeczka, którą Harry rzucił, hej, u Żyda wszystkie okna rozbiła. Jak syn Rudolfa odebrał tę pierwszą część bez mieszanych uczuć? Uśmiechając się, Żyd słuchał z przyjemnością i patrzył na nierozbite okno kuchenne. Wyrecytuj drugą część minor legendy. I wyszła z domu córka Żyda w zieleni, wróć się, o chłopcze śliczny mój, twa piłka jest w sieni. Nie wrócę się, ach, nie wrócę się bez trzech przyjaciół mych, bo gdy magister dowie się, będzie okrutnie zły. Za liliowo białą go chwyciła dłoń i przez sień poszła z nim i do komnaty wiedzie go, gdzie nie usłyszy nikt. I z fałdów szaty wyjęła nóż i ścięła główkę mu. Nie będzie w piłeczkę grywał już, bo martwy leży tu. Jak ojciec Millicent odebrał drugą część? Z mieszanymi uczuciami. Nie uśmiechając się, słyszał i widział z zadziwieniem córkę żydowską całą w zieleni. Streść komentarz Stefana. Jeden spośród wszystkich, najmniejszy z wszystkich, jest ów przeznaczony na ofiarę. Raz przez nieuwagę, a dwa razy celowo wyzywa swe przeznaczenie. Przybywa ono, gdy jest osamotniony i wyzywa go niechętnego, a będąc obrazem nadziei i młodości, chwyta go nie stawiającego oporu. Wiedzie go do dziwnego mieszkania, do tajemnej komnaty niewiernego i tam nieubłagane składa go w ofierze, przyzwalającego na to. Dlaczego gospodarz przeznaczony na ofiarę zasmucił się? Pragnął, aby opowiedziane o uczynku niepopełnionym przez niego było nie przez niego opowiedziane. Dlaczego gospodarz, niechętny, nie stawiający oporu, był nieruchomy? Zgodnie z prawem o zachowaniu energii. Dlaczego gospodarz potajemny, niewierny milczał? Ważył możliwe dowody za i przeciw mordowi rytualnemu, zachętę ze strony hierarchii, zabobonność ogółu, rozprzestrzenianie pogłosek, w których zawsze był jakiś okruch prawdy, zawiść wobec zamożności, wpływ odwetu, sporadyczne ponowne pojawianie się atawistycznie uwarunkowanej przestępczości, fanatyzm jako okoliczność łagodzącą, hipnotyczna sugestia i somnambulizm. Na które z tych, jeśli na jakiekolwiek umysłowe lub fizyczne zakłócenia, nie był on całkowicie uodporniony? Na hipnotyczną sugestię raz, budząc się, nie poznał swojej sypialni. Więcej niż raz, budząc się, był przez nieokreślony przeciąg czasu niezdolny do poruszenia się lub wydania głosu. Na somnambulizm. Raz podczas snu ciało jego powstało i skulone pełzło w kierunku kominka pozbawionego ognia, a osiągnąwszy miejsce przeznaczenia, zwinęło się tam w kłębek i ułożyło się w nocnym ubiorze nieogrzane, uśpione. Czy to ostatnie lub jakiekolwiek inne pokrewne zjawisko objawiło się u któregokolwiek innego członka jego rodziny? Dwukrotnie. Przy Hall Street i Ontario teraz jego córka Millicent, Millie, w wieku lat 6 i 8, wydała przez sen okrzyk przerażenia i odpowiadała na pytania dwóch postaci odzianych w nocne ubiory z nieprzytomnym, pustym wyrazem twarzy. Jakie inne wspomnienia o jej dzieciństwie zachował? 15 czerwca 1889 kapryszące, nowonarodzone niemowlę płci żeńskiej, płaczące, by spowodować i zmniejszyć przekrwienie. Dzieciątko przechrzczone imieniem Biedronki na rączki pieniążki wytrząsa z skarbonki i krzyczy i liczy pensowe guziki, raz, dwa, trzy. Laleczkę chłopczyka i marynarza odrzuciła. Blondynka narodzona z dwojga ciemnowłosych miała blond przodków odległego ze zgwałcenia Herr Hauptmana Heinau z austriackiej armii i najbliższego z zapatrzenia porucznika Malveya z brytyjskiej marynarki wojennej. Jakie przejawiały się endemiczne cechy charakterystyczne? Jako przeciwieństwo, ukształtowanie jej nosa i czoła wywodziło się w prostej linii z pewnej linii rasowej, która choć przerywana, będzie biegła w coraz dalszą przyszłość, mając coraz większe przerwy. Jakie wspomnienia zachował o jej wieku dojrzewania? Odstawiła obręcz i skakankę do kąta na Duke Sloan. Poproszona przez angielskiego turystę, odmówiła pozwolenia na wykonanie i zabranie jej fotografii. Odmowa bez podania powodów. Na South Circular Road, w towarzystwie Elsie Porter, gdy zaczął włóczyć się za nim jakiś ponuro wyglądający osobnik, przeszła połowę Stamer Street i zawróciła gwałtownie bez podania powodów zawrócenia. W wigilię 15. rocznicy swych urodzin napisała list z Malingar, w hrabstwie Westmeath, robiąc krótką aluzję do miejscowego studenta. Fakultetu i roku nie podano. Czy ta pierwsza rozłąka zwiastująca następną rozłąkę zasmuciła go? Mniej niż przypuszczał, więcej niż miał nadzieję. Jaka inna rozłąka została przez niego w tym samym czasie przyjęta podobnie, choć inaczej? Chwilowe odejście jego kotki. Dlaczego podobnie? Dlaczego inaczej? Podobnie, ponieważ spowodowana została potajemną przyczyną, poszukiwaniem nowego samca, student Maringer, lub leczniczego zioła, waleriany. Inaczej, ze względu na różne możliwości powrotu do mieszkańców lub do mieszkania. Czy w innych aspektach różnice pomiędzy nimi były podobne? W bierności, w oszczędności, w instynkcie tradycji, w niespodziewaności. Jak na przykład? Na przykład, gdy pochylała się, podtrzymując swe jasne włosy, aby związał je wstążką, jak kot wyginający w łuk szyję. Ponadto na otwartej powierzchni stawów Stephen's Green jej pozbawione komentarza splunięcie pomiędzy odwrócone odbicia drzew zakreśliło koncentryczne kręgi wodnych obrączek, które wskazały przez swą uporczywą trwałość miejsce pobytu sennych, zastygłych w bezruchu ryb. jak kot czatujący na myszy. Ponownie, żeby zapamiętać datę, walczące strony, wyniki, skutki sławnego starcia zbrojnego, ciągnęła swój warkocz, jak kot myjący uszy. Prócz tego śmieszna Mili śniło jej się, że odbyła nieodbytą, niezapamiętaną rozmowę z koniem. Zwierzę miało na imię Józef i zaofiarowała mu dzban pełen lemoniady, którą ono, jak się zdaje, przyjął. Porównaj kot śniący przy kominku. Stąd, gdy w grę wchodziła bierność, oszczędność, instynkt tradycji, niespodziewaność, ich różnice były podobne. W jaki sposób zużytkował prezenty? Primo sowę, sekundo zegar, ofiarowany jako dary ślubne, żeby zainteresować i pouczyć ją? Jako lekcję o przedmiocie, by wyjaśnić, primo, naturę i obyczaje jajorodnych zwierząt, możliwość lotu powietrznego, pewne nienormalności w widzeniu, pradawny proces balsamizacyjny. Sekundo zasadę wahadła, ukazaną na przykładzie tarczy na pręcie, kółek zębatych i regulatora. Przełożenie na język ludzkich lub społecznych konwencji różnych pozycji ruchomych wskazówek, poruszających się w kierunku obrotów zegara po nieruchomej tarczy, dokładność powracającego w każdej godzinie momentu każdej godziny, gdy zarówno dłuższa, jak i krótsza wskazówka znajdują się pod tym samym kątem nachylenia do siebie, widelicet 5 i 5 jedenastych minuty po każdej godzinie co godzina w postępie arytmetycznym. W jaki sposób odwdzięczała się? Pamiętała, na 27. rocznicę jego urodzin dała mu w prezencie śniadaniową dwuuszkową filiżankę, imitację porcelany Crown Derby. Starała się w dniu kwartalnych wpływów lub mniej więcej w tym czasie, jeśli poczynił zakupy nieprzeznaczone dla niej, okazywała staranie o jego potrzeby, z góry odgadując jego życzenia. Podziwiała, kiedy wyjaśniał jej jakiś naturalny fenomen, objawiała wówczas natychmiastowe pragnienie posiadania, bez stopniowego przyswajania sobie części jego wiedzy, połowy, ćwierci, tysięcznej części. Jaką propozycję Blum, diambulista, ojciec Mili somnambulistki, uczynił Stefanowi noktambuliście? Aby spędził spoczywając godziny dzielące czwartek, właściwy, od piątku rzeczywistego, na zaimprowizowanym posłaniu w pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio ponad kuchnią i bezpośrednio sąsiadującym z sypialnią gospodarza i gospodyni. Jakie wielorakie korzyści mogłyby wyniknąć z przedłużenia tej improwizacji? Dla gościa zabezpieczenie sobie mieszkania i praca w zaciszu. Dla gospodarza odmłodzenie inteligencji, przyjemność per procura. Dla gospodyni dezintegracja obsesji, uzyskanie prawidłowej wymowy po włosku. Dlaczego kilka tymczasowych powiązań między gościem a gospodynią nie wykluczało z konieczności ani nie zostało wykluczone ewentualnością trwałego, zgodnego związku pomiędzy chłopcem a żydowską córką? Ponieważ droga do córki wiodła przez matkę, droga do matki przez córkę. Na jakie zadane bez związku wielozgłoskowe pytanie gospodarza dał gość jednosylabową negatywną odpowiedź? Czy znał nieżyjącą już panią Emily Sinico, która zginęła w wypadku na dworcu kolejowym Sydney Parrot 14 października 1903? Od jakiego zaledwie rozpoczętego następnego stwierdzenia powstrzymał się gospodarz? Od stwierdzenia wyjaśniającego jego nieobecność w czasie pogrzebu pani Mary Dedalus z domu Goulding 26 czerwca 1903 w wigilię rocznicy śmierci Rudolfa Bluma z domu Wirag. Czy propozycja azylu została przyjęta? Zdecydowanie, bez wyjaśnienia, po przyjacielsku, z wdzięcznością została odrzucona. Jaki przelew pieniędzy miał miejsce pomiędzy gospodarzem a gościem? Pierwszy zwrócił drugiemu bez procentu sumę 1 funt 7 szylingów, 1 funta i 7 szylingów, przekazaną uprzednio pierwszemu przez drugiego. Jakie kontrpropozycje zostały kolejno wysunięte, zaakceptowane, zmodyfikowane, odrzucone, powtórzone w inny sposób, ponownie zaakceptowane, potwierdzone, ponownie potwierdzone? aby rozpocząć przygotowany z góry kurs języka włoskiego w miejscu zamieszkania instruowanej, aby rozpocząć kurs wokalistyki w miejscu zamieszkania instruktorki, aby zainaugurować serię statycznych, półstatycznych i perypatetycznych dialogów intelektualnych w miejscu zamieszkania obu rozmówców, gdyby obaj rozmówcy zamieszkiwali w tym samym miejscu, w restauracji hotelu Okręt przy 6 Lower Abbey Street. Właściciele V. E. E. Connery w Irlandzkiej Bibliotece Narodowej 10 Kildare Street, w Narodowym Szpitalu Położniczym 29-30-31 Hall Street, w ogrodach publicznych, w sąsiedztwie miejsca kultu religijnego na skrzyżowaniu dwu lub więcej dróg publicznych, w punkcie przecięcia linii prostej przeciągniętej pomiędzy miejscami ich zamieszkania, gdyby obaj rozmówcy mieszkali w różnych miejscach. Co uczyniło problematyczną dla Bluma realizację tych wykluczających się nawzajem propozycji? Nienaprawialność przeszłości. Pewnego razu na przedstawieniu cyrku Alberta Henglera w Rotundzie przy Rutland Square w Dublinie, wiedziony intuicją, poszukujący ojca pstrokaty klaun, dotarł, opuściwszy arenę, aż do miejsca na widowni, gdzie siedział samotny Blum i oświadczył rozbawionej publiczności, że jest on, Blum, jego klauna tatusiem. Nieprzewidzialność przyszłości. Pewnego razu latem 1898 on, Blum, oznaczył Florena, 2 szylingi, 3 nacięciami na karbowanej krawędzi i wręczył go jako zapłatę rachunku, którą przyjęli J. i T. Davy, kupcy kolonialni, 1 Charlemont Mall, Grand Canal, aby rozpoczął on cyrkulację na fali miejskich finansów i mógł powrócić do niego pośrednio lub bezpośrednio. Czy klon ów był synem Bluma? Nie. Czy moneta Bluma powróciła kiedykolwiek? Nigdy. Dlaczego ponowny zawód miałby go każdorazowo bardziej przygnębiać? Ponieważ w krytycznym momencie zwrotnym istnienia pragnął przyczynić się do poprawy wielu warunków społecznych będących wytworem nierówności, chciwości i wrogości między narodami. A więc wierzył, że życie ludzkie można było udoskonalać w nieskończoność, eliminując te warunki? Pozostawały warunki rodzaju narzucone przez prawo naturalne, tak różniące się od prawa ludzkiego, jak poszczególne części ciała ludzkiego różnią się od całości. Konieczność niszczenia, aby uzyskać środki spożywcze, bolesny charakter ultimatywnych funkcji poszczególnych istnień, cierpienia przy narodzinach i śmierci. Monotonne menstruacje małpich i przede wszystkim ludzkich samic, ciągnące się od okresu pokwitania aż do menopauzy. Nieuniknione katastrofy na morzach, w kopalniach, w fabrykach. Pewne bardzo bolesne choroby i będące ich następstwem operacje chirurgiczne, wrodzony obłęd, dziedziczna przestępczość, dziesiątkujące epidemie, katastrofalne kataklizmy, które czynią z przerażenia podstawę umysłowości ludzkiej. Wstrząsy sejsmiczne, których epicentra znajdują się w gęsto zaludnionych rejonach, fakt życiowego wzrostu poprzez przemiany pełne gwałtownych zaburzeń, od dzieciństwa poprzez wiek dojrzały, aż ku schyłkowi. Dlaczego cofał się przed spekulatywnym rozmyślaniem? Ponieważ wstawienie innych, łatwiejszych do przyjęcia fenomenów w miejsce trudniejszych do przyjęcia fenomenów, które należało usunąć, było zadaniem dla intelektu wyższego typu. Czy Stefan współuczestniczył w jego przygnębieniu? Potwierdził swą ważność jako świadomego, racjonalnego zwierzęcia, przesuwającego się sylogistycznie ze znanego w nieznane i jako świadomego, racjonalnego odczynnika pomiędzy mikro- a makrokosmosem, nieuniknienie wzniesionymi na niepewności próżni. Czy potwierdzenie to zostało zrozumiane przez Bluma? Nie w słowach, w swej istocie. Co pocieszyło go w jego niepojmowaniu? To, że jako sprawny, pozbawiony klucza obywatel przesunął się energicznie z nieznanego w znane poprzez niepewność próżni. W jakim porządku i z jakim towarzyszącym ceremoniałem został przeprowadzony egzodus z domu niewoli na puszczę mieszkania? Zapaloną świecę w lichtarzu niósł Blum. Kapelusz diakona na jesionowej lasce niósł Stefan. z jaką intonacją sekreto jakiego upamiętniającego psalmu? 113 modus peregrinus. In exitu Israel de Egipto domus Jacob de populo barbaro. Co każdy z nich uczynił przy drzwiach wyjściowych? Blum postawił lichtarz na podłodze, Stefan włożył kapelusz na głowę. Dla jakiego stworzenia drzwi wyjściowe były drzwiami wejściowymi? Dla kota. Jaki widok przedstawił się im, gdy najpierw gospodarz, później gość wynurzyli się bezgłośnie, podwójnie ciemni z mrocznego korytarza w tyle domu w półmrok ogrodu? Niebiańskie drzewo gwiezdne, obwieszone wilgotnymi, nocno-błękitnymi owocami. Jakie medytacje Bluma towarzyszyły demonstracji różnych konstelacji towarzyszowi? Medytacje o coraz rozleglejszej ewolucji, o księżycu niewidzialnym w rozpoczynającej się pierwszej kwadrze, zbliżającym się do perigeum, o nieskończoności rozpylonej, roziskrzonej, nieskondensowanej mlecznej drogi, dostrzegalnej przy świetle dziennym przez obserwatora umiejscowionego pod niższym wylotem cylindrycznego komina, zagłębionego 5000 stóp pod powierzchnią ziemi w kierunku jej środka, o Syriuszu, Alfa w Canis Major, odległym o 10 lat świetlnych i posiadającym objętość 900 razy większą niż nasza planeta, o Arcturusie, precesji punktów równonocnych, o Orionie z pasem, sześciokrotnym słońcem Teta i mgławicą, w której można by zmieścić 100 naszych systemów słonecznych, o wygasających i rodzących się nowych gwiazdach, takich jak Nowa w 1901, o naszym systemie słonecznym pędzącym w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa, o paralaksie, czyli paralaktycznym przesuwaniu się tak zwanych stałych gwiazd, w rzeczywistości wiekuiście poruszających się z niezmierzenie odległych eonów ku nieskończenie odległym przyszłością, w porównaniu z którymi 70 lat składających się na przeciętny wiek człowieka tworzy nieskończenie krótką parentezę. Czy istniały także medytacje inwersyjne o inwolucji coraz bardziej, coraz mniej rozległej? O eonach okresów geologicznych zapisanych w warstwach ziemi, o mrowiu maleńkich owadzich istnień organicznych skrytych w zagłębieniach ziemi, pod ruchomymi kamieniami, w ulach i kopcach, o mikrobach, zarodkach, bakteriach, bakcylach, spermatoozach, o nie dających się obliczyć trylionach, bilionów, milionów niedostrzegalnych molekuł zawartych dzięki spoistości molekularnego przyciągania w główce jednej szpilki, o wszechświecie ludzkiego serum z gwiazdozbiorami czerwonych i białych ciałek, będących także wszechświatami w pustej przestrzeni wypełnionej gwiazdozbiorami innych ciał, a każde z nich w nieprzerwanym następstwie było swym własnym wszechświatem podzielonych ciał składowych, ulegających z kolei dalszemu podziałowi na podziały ponownie dzielonych ciał składowych, a dzielne i dzielniki coraz to zmniejszały się niepodzielone, aż wreszcie, jeśli postęp zostanie doprowadzony dostatecznie daleko, nigdzie, nigdy do niczego się nie dojdzie. Dlaczego nie opracował tych obliczeń, aby uzyskać dokładniejszy wynik? Ponieważ kilka lat wcześniej, w 1886, gdy zajęty był problemem kwadratury koła, dowiedział się o istnieniu liczby dającej się obliczyć ze względnym stopniem dokładności, a posiadającej taką wielkość i tak wiele cyfr, na przykład 9 potęga 9 potęgi 9, że uzyskany wynik zająłby 33 gęsto zadrukowane tomy po 100 stron każdy, a nieskończone ryzy i bele bibuły drukarskiej byłyby potrzebne dla zawarcia kompletnego zapisu liczb całkowitych dziesiątków, setek tysięcy, dziesiątków tysięcy, setek tysięcy, milionów, dziesiątków milionów, setek milionów, bilionów, a jądro mgławicowe każdej liczby jednocyfrowej w każdej z tych serii zawierało skondensowaną potencjalną możliwość podniesienia do najwyższego kinetycznego przetworzenia każdej potęgi do każdej z jej potęg. Czy osądził, że problem zamieszkiwania planet i ich satelitów przez jakąś rasę określonego gatunku oraz możliwość społecznego i moralnego odkupienia wzmiankowanej rasy przez odkupiciela jest łatwiejszy do rozwiązania? Był to inny rodzaj trudności. Świadom tego, że organizm ludzki, normalnie zdolny do wytrzymania ciśnienia atmosferycznego 19 ton, podniesiony na znaczną wysokość w atmosferze ziemskiej, cierpi w arytmetycznym postępie nasilenia w stosunku do tego, jak blisko znajduje się linia demarkacyjna pomiędzy troposferą a stratosferą, na krwotok z nosa, utrudnienie oddychania i zawroty głowy, założył sobie jako roboczą hipotezę, której nieprawdziwości nie można było udowodnić, gdy starał się rozwiązać ten problem, że bardziej przystosowana i inaczej anatomicznie zbudowana rasa istot mogłaby istnieć w inny sposób w marsjańskich, merkuriańskich, wenusjańskich, jowiszowych, saturniańskich, neptuniańskich lub uranijskich, wystarczających jej i równoważnych warunkach, choć szczytowa ludzkość istot stworzonych w najrozmaitszych kształtach z określonymi różnicami, sprowadzającymi się do podobieństwa, do całości i do siebie nawzajem, prawdopodobnie tam jak i tu, pozostałaby niezmiennie i nieprzenośnie przywiązana do marności nad marnościami wszystkiego, co jest marnością. A problem możliwego odkupienia mniejsze zostało udowodnione przy pomocy większego. Jakie różne cechy gwiazdozbiorów były kolejno rozważane? Różne barwy znamionujące różny stopień żywotności – biała, żółta, szkarlatna, jasnoczerwona, cynobrowa. Ich stopnie jasności, ich wielkości widoczne gołym okiem, aż do siódmej włącznie, ich położenie, woźnica, droga Walsinghama, wóz Dawida, pasma pierścieni Saturna, zagęszczanie się mgławic spiralnych w słońca, wzajemnie zależne obroty podwójnych słońc, niezależne od siebie równoczesne odkrycia Galileusza, Simona Mariusa, Piaciego, Leveriera, Herschla, Galego. Próby systematyzacji sześcianów odległości i kwadratów czasu obrotu dokonanego przez Bodego i Keplera. Niemal nieskończona ściśliwość komet warkoczowych, ich rozległe wyjściowe i powrotne orbity od perihelium do aphelium. Gwiezdne pochodzenie meteorytów, libijskie powodzie na Marsie mniej więcej w czasie narodzin młodszego astroskopisty, coroczne zjawisko deszczu meteorytów, mniej więcej w okresie świętego Laurentego Męczennika 10 sierpnia, comiesięczne zjawisko znane jako młody księżyc ze starym księżycem w ramionach, uznany wpływ ciał niebieskich na ludzkie, pojawienie się gwiazdy pierwszej wielkości o niezwykłej jasności, widocznej za dnia i w nocy, nowe jaśniejące słońce, zrodzone ze zderzenia i połączenia się dwóch rozjarzonych, nieświecących byłych słońc, mniej więcej w czasie narodzin Williama Szekspira ponad deltą w rozłożystym, niezachodzącym nigdy gwiazdozbiorze Kasiopei oraz gwiazdy drugiej wielkości tego samego pochodzenia, lecz o mniejszej jasności, która pojawiła się i zniknęła z gwiazdozbioru Korona Północy mniej więcej w czasie narodzin Leopolda Bluma oraz innych gwiazd, przypuszczalnie tego samego pochodzenia, które w rzeczywistości lub przypuszczalnie pojawiły się i zniknęły z gwiazdozbioru Andromedy mniej więcej w czasie narodzin Stefana Dedalusa oraz w i z gwiazdozbioru Woźnicy w pewną ilość lat po narodzinach i śmierci Rudolfa Bluma juniora oraz w i z innych konstelacji w pewną ilość lat przed i po narodzeniu lub śmierci innych osób. Fenomeny towarzyszące zaćmieniom Księżyca i Słońca, od zanurzenia się do wynurzenia, ustanie wiatru, przechodzenie cienia, zamilknięcie skrzydlatych stworzeń, pojawienie się zwierząt nocy i zmroku, uporczywość widmowego światła, ściemnienie wód na ziemi, bladość istot ludzkich. Jego, Bluma, logiczny wniosek po rozważeniu sprawy i dopuszczeniu możliwości omyłki, że nie było to drzewo niebiańskie, nie była to grota niebiańska, nie było to zwierzę niebiańskie, nie był to człowiek niebiański. Że była to utopia, ponieważ nie istniała żadna znana metoda poznania nieznanego. Że była to nieskończoność, którą równie dobrze można było uznać za skończoną dzięki przypuszczalnej możliwości apozycji jednego lub więcej ciał o takich samych, jak i o różnych wielkościach. Ruchomość iluzorycznych kształtów znieruchomiałych w przestrzeni, uruchomionych ponownie w przestworzu. przeszłość, która prawdopodobnie przestała istnieć jako teraźniejszość, zanim jej przyszli widzowie rozpoczęli swe obecne prawdziwe istnienie. Ulysses, taśma 31, koniec ścieżki pierwszej.